Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dzisiejszy GPS o dwóch Białorusiach w Europie. Moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Rozmawiamy o Białorusi, dziś znajdującej się w bardzo ważnym momencie. Andrzeju, mówisz o paradoksie związanym z rozmieszczeniem ewentualnym, perspektywicznym, to jest bardzo ważne. Pewien teatr dyplomatyczny. Putin mówi o perspektywie lipiec, by też oddziaływać na Zachód. No, gdyby się okazało, że Łukaszenka po pierwsze te kwestie natury konstytucyjnej są po stronie tego rozwiązania, że przyjmujemy tę broń, no i ona faktycznie ląduje na Białorusi. Zwróciłeś uwagę na paradoks polegający na tym, że argumenty obrony przed państwami flanki wschodniej w zasadzie będą zerowe. Wtedy będzie można Białoruś wyciągnąć, sprowokować do zaangażowania w wojnie na Ukrainie. Patrzymy na konflikt ukraiński, na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w perspektywie ostatniego już ponad roku. Czy przez jakiś moment można powiedzieć, że było bardzo blisko zaangażowania wojsk białoruskich w ten konflikt?
Moim zdaniem mimo wszystko nie, bo to, że ten argument będzie mniej taki, można powiedzieć, racjonalny czy logiczny, to nie znaczy, że Łukaszenka zdecyduje się na wysłanie wojska. Przede wszystkim z kilku powodów. Po pierwsze, wysłanie wojska, ono jest o tyle ryzykowne, że samo społeczeństwo białoruskie nie chce walczyć przeciwko Ukrainie.
Ale wiesz, mam pytanie, skąd o tym wiemy? Czy są jakieś badania prowadzone przez niezależne ośrodki, które pokazują te preferencje?
Tak, takie nieoficjalne badania pokazują mniej więcej, że około 2% Białorusinów jest gotowych walczyć przeciwko Ukrainie. Mhm. Oczywiście są badania, no jak powiedziałam, robione w sposób taki nieoficjalny. No
partyzancki, oczywiście szczątkowy, ale dające pewne trendy, pokazujące pewne trendy.
Tak, i tutaj też pytanie jest takie, dlaczego mamy atakować Ukrainę? Jaki jest powód tego ataku? Bo Rosja stworzyła jakąś tam narrację propagandową oczywiście o faszyzmie, o nacjonalizmie, o zagrożeniu dla mniejszości rosyjskojęzycznej na Ukrainie.
Czyli możemy powiedzieć w 100% pewności, że Białorusini nie łykają tych bzdur związanych z laboratoriami, które zarażają ptactwo wędrowne i tak dalej, i tak dalej, są dużo bardziej zdrowo rozsądkowi.
Tak, ale pamiętajmy też, że Rosja próbowała kilka razy już zmusić Białoruś do włączenia się do wojny, bo były pewne prowokacje, między innymi ostrzały wiosek.
Po stronie białoruskiej?
Tak, których dopuścili się żołnierze rosyjscy zapewne. Zresztą Ukraińcy ostrzegali Białoruś o tym, że taka prowokacja będzie miała miejsce i nawet mówili gdzie i kiedy. I to się nawet sprawdziło. Więc to też pokazuje, że Rosjanie próbowali nawet takimi metodami dość niekonwencjonalnymi zmusić Białoruś do włączenia się do wojny. Ale jak już powiedziałem, to jest ryzykowne, bo społeczeństwo białoruskie nie chce tej wojny. Po pierwsze, wojsko białoruskie nie chce trafić na Ukrainę, bo widzi, co spotkało tam wojsko rosyjskie. To spotyka cały czas zresztą, tak? Jeżeli chodzi o wyszkolenie, wyposażenie armii białoruskiej, ono jest jeszcze gorsze niż rosyjskiej.
To jest bardzo ciekawe i bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, Andrzeju, ponieważ Białoruś przez wiele lat, lata 90., 2000, jakby deklarowała pewnego rodzaju pacyfizm i zaniedbano modernizację armii, prawda?
Dokładnie. I tutaj budżet armii białoruskiej jest jednym z najniższych w Europie, ale też wynikało z tego, że Białoruś miała parasol ochronny i ma ten parasol rosyjski.
Teraz widzicie państwo, słyszycie państwo, że to, że Białoruś jest w zasadzie przedłużeniem zachodniego obwodu okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej, prawda? Jeśli chodzi o te działania operacyjne z punktu widzenia Łukaszenki i także, ośmielę się powiedzieć, przeciętnego Białorusina, jest związane z żywotną potrzebą bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę to, że armia białoruska jest w powijakach.
Tak, to jeszcze dajmy jedną rzecz, że jeżeli chodzi o Rosję, to jest przede wszystkim państwo znacznie większe i ludniejsze. Są tam też mniejszości różnego rodzaju. I Putin do tej pory prowadził mobilizację w taki sposób, że często więcej osób z różnego rodzaju mniejszości trafiało do armii i walczyło na Ukrainie. Na przykład Buriaci, czy taka ludność, można powiedzieć, nierosyjska.
Mhm. Niektórzy twierdzą, że to jest też działanie z premedytacją.
Oczywiście, że jest premedytacją działaniem, bo łatwiej, bo możemy oczekiwać, że raczej wśród tej ludności jakichś masowych protestów nie będzie, chociaż one oczywiście są ciche, jakieś bojkoty i tak dalej, ale nie mają większego znaczenia. Unikał werbowania ludzi z większych miast, aby no, ta wojna nie zyskała takiego rozgłosu i nie wywołała paniki w społeczeństwie przed wyborami zbliżającymi się prezydenckimi w Rosji. Natomiast jeśli chodzi o Białoruś, to będzie trudniejsze, bo tam takiej możliwości już nie ma, to pierwsze. Po drugie, szacuje się, że maksymalnie 10-15 tysięcy żołnierzy białoruskich jest tak naprawdę przygotowanych obecnie do walki.
10-15 tysięcy?
Tak.
To jest, drodzy państwo, pojemność stadionu Arena Lublin w Lublinie.
No, trzeba by po prostu przygotować te osoby, wyszkolić do walki. Natomiast teraz poligony białoruskie są wykorzystywane przez Rosjan. Tam teraz szkolą się Rosjanie. Więc nawet to byłoby trudne, żeby... Oczywiście można wspólne jakieś manewry czy wspólne ćwiczenia zorganizować, ale jak pokazała przeszłość, tych manewrów wspólnych było bardzo dużo, praktycznie były co roku i efekt na Ukrainie tych manewrów jest zerowy praktycznie, nie? Więc to pierwsze. Po drugie, gdzie wyślemy tych Białorusinów? Czy będą walczyli pod Bachmutem? Czy będą walczyli pod Donieckiem? Czy będą walczyli pod Lwowem? Też pytanie kluczowe, no bo jaki sens jest w tym momencie wysłać Białorusinów pod Bachmut? Jak to uzasadnić propagandowo, nie? Bardziej logiczne byłoby wysłanie ich do walki na przykład gdzieś na północy Ukrainy, powiedzmy, znowu pod Kijów, czy właśnie w kierunku zachodnim.
Ale tam nie ma absolutnie żadnego gruntu przygotowanego, nie ma podmęczonego przeciwnika, Ukraińcy są zmobilizowani, ufortyfikowani, więc wydaje się to na szczęście marzenie ściętej głowy.
Tak, i jeszcze dodatkowo taki krok może spowodować, że Rosja będzie musiała trochę jak z Austrią w czasie I wojny światowej, Austro-Węgrami, gdzie po prostu Niemcy w pewnym momencie musieli wspierać na każdym praktycznie froncie wojska austro-węgierskie, bo sobie nie radziły. I to może być podobnie. Jak Białoruś włączyłaby się do wojny, okazałoby się, że Rosja musi wysłać wsparcie, bo Białorusini sobie całkowicie nie radzą. Też nie mają...
To mógłby być też niebezpieczny cios, nóż w plecy, jeśli chodzi o propagandę białoruską, bo jak uzasadnić te porażki, te kompromitujące porażki?
I straty przede wszystkim, bo też pojawiłyby się na pewno straty. No i jeszcze jest jedno zagrożenie, mianowicie, że uzbroić kilka tysięcy żołnierzy białoruskich i wysłać na Ukrainę, gdzie działa pułk Kastusia Kalinowskiego, to mogłoby spowodować też, że te osoby po prostu zbuntują się i przejdą na Ukraińców.
Oczywiście, drodzy państwo, my mówimy w tym momencie, choć kilka tygodni temu był program o najemnikach, o zagranicznych bojownikach walczących na Ukrainie. Mówimy o pułku Kalinowskiego, czyli o ochotnikach Białorusinach, którzy walczą, ale przeciwko Rosji. I to jest bardzo ważne. Andrzeju, ja zapowiadałem dwie Białorusie w Europie. Dlaczego dwie? No dlatego dwie, że państwo, reżim polityczny Białoruś niekoniecznie nakłada się na Białoruś tworzoną przez ludzi myślących w kategoriach liberalnych, demokratycznych, wolną Białoruś, symbolizowaną przez panią Światłanę Cichanowską. I wielu innych dysydentów, Alesia Białackiego, także Andrzeja Poczobuta i wielu innych. Moje pytanie do ciebie w tym momencie bardzo ważne. Czy Unia Europejska zdała egzamin? To znaczy, czy to nie jest troszkę tak, że przegapiła moment kluczowy i jej polityka wschodnia, w dużej mierze także partnerstwo wschodnie, zbankrutowało, a może nie? Może jest to jakiś rodzaj uśpienia i jeszcze Europa nie powiedziała ostatniego słowa. Czy widzisz w ogóle szansę na grę z Łukaszenką w sytuacji, kiedy Unia stawia bardzo mocno na standardy praworządności, Polska, Węgry, pod lupą, sekowane przez Brukselę. Zostawiam kwestię uzasadnienia w tym momencie tego. No i Białoruś, której nie można porównać do tych państw, które mają chociażby otwarte dyskusje związane z procedurą ochrony praworządności, bo Białoruś gra w zupełnie innej lidze. Ba, to jest inna galaktyka. Co Unia Europejska może zrobić? Ale najpierw, czy Partnerstwo Wschodnie to bankrut?
Powiem tak, zależy jak rozumiemy to pojęcie banku, to pierwsze, i też do czego to odnosimy. Czy odnosimy to do Białorusi, ten program do Białorusi, do Ukrainy, Mołdawii, Gruzji. No jeżeli chodzi o Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, myślę, że nie, że, że wręcz przeciwnie, że okazało się to naprawdę ciekawym instrumentem przyciągającym te państwa do Zachodu.
No dobrze, ale Białoruś, tu dzisiaj głównie Białoruś. Gdybyśmy na tym tle popatrzyli na Białoruś, to jest to...
Zauważmy jedną rzecz, że zaraz po tych sfałszowanych wyborach prezydenckich, to między innymi właśnie z inicjatywy Polski, Unia Europejska przedłożyła taką ofertę Białorusi, że w zamian za negocjacje z opozycją demokratyczną i pewne jednak zliberalizowanie systemu politycznego, Unia Europejska jest gotowa przedstawić określoną pomoc gospodarczą Białorusi. I moim zdaniem to była oferta taka konstruktywna, bardzo konstruktywna, ale reżim Łukaszenki ją całkowicie odrzucił i w tym momencie skazał się na całkowitą nie tylko izolację, ale też na dobrą i złą wolę Federacji Rosyjskiej, bo to teraz tak naprawdę Rosjanie i ewentualnie jeszcze Chińczycy są dwa państwa, które wspierają finansowo reżim Łukaszenki.
Mówiłeś wcześniej o tym skutecznym, sprytnym lawirowaniu polityka, jakim jest Aleksandr Łukaszenko. No, Europa przestaje być jedną z tych szal, wydaje się dzisiaj. No więc to lawirowanie dzisiaj, czy to nie jest tak, skoro powołałeś się już w tym momencie na Chiny, że mówimy o lawirowaniu w zasadzie, ale nie Europa, a Rosja-Chiny? Przenosi się ten ciężar na tamtą oś?
Tak, tylko problem polega na tym, że Chiny mają nieco inne spojrzenie na sytuację na Białorusi i w Rosji i ogólnie na sytuację w regionie niż te państwa. I one mają też inne oczekiwania na przykład, bo Chinom zależy na tym, żeby inwestować na Białorusi.
Stąd też prawdopodobnie dwujęzyczne tablice na lotnisku w Mińsku, prawda?
Tak, tylko że doświadczenia chińskie, jak pokazują to badania zachodnie między innymi, one są bardzo złe, jeżeli chodzi o inwestowanie na Białorusi. Dlaczego? Korupcja, przeciągające się procedury biurokratyczne. No, Chiny oczekiwały, że kiedy mamy do czynienia z państwem takim autorytarnym, de facto dyktaturą, że to wszystko będzie błyskawicznie przebiegało jak u nich, tak? Jest decyzja polityczna, powstaje autostrada, powstaje most, powstaje tama. Natomiast na Białorusi to tak nie wyglądało, bo część tych inwestycji była bojkotowanych, czy jakaś była taka oddolna obstrukcja tych inwestycji. Dwa, część po prostu się nie udało zrealizować z różnych powodów. Część okazała się całkowicie nieopłacalna. Dodajmy, że ten rozkwit współpracy białorusko-chińskiej, on przypadał na okres, kiedy te stosunki Białorusi z Zachodem były dość dobre. I Chiny postrzegały Białoruś jako taki element tego nowego jedwabnego szlaku, jako takie państwo, gdzie będzie można produkować określone rzeczy i sprzedawać ten Zachód głównie, tak? Bo na Białorusi nie ma tych wyśrubowanych norm ekologicznych, nie ma też takiego, można powiedzieć, podejścia dość radykalnego w kwestiach bezpieczeństwa, pracy. I łatwiej jest taniej produkować określone rzeczy.
Czyli produkujemy na Białorusi produkty i później poprzez chociażby AliExpress i tu lokowanie produktu mamy pewną bliskość, te łańcuchy dostaw są skrócone, rynek europejski stoi otworem.
Dokładnie, o to chodziło. Ale widzimy, że 2020 rok on spowodował, że zmieniła się sytuacja Białorusi. I te inwestycje, one okazały się często deficytowe. I entuzjazm Chin co do inwestowania na Białorusi spadł. Dwa, Białoruś otrzymuje oczywiście pożyczki od Chin, tylko problem jest taki, że wiele agencji ratingowych uważa Białoruś za państwo niewypłacalne. I tak naprawdę pytanie pojawia się tutaj kluczowe, jak Białoruś spłaci te pożyczki, w jaki sposób? Czy ona będzie sprzedawała swoje te srebra rodowe, te najlepsze przedsiębiorstwa państwowe, z których słynie na obszarze poradzieckim, między innymi dwie nowoczesne rafinerie, zakłady produkujące nawozy mineralne, czy zakłady maszynowe, zakłady produkujące na przykład ciągniki dość znane na obszarze poradzieckim, no to jest pytanie kluczowe i tutaj ta zależność od przede wszystkim Rosji, bo to jednak Rosja najwięcej inwestuje w Białoruś, ona jest coraz większa i mamy ten plan, który wyciekł do mediów zachodnich, plan wchłonięcia Białorusi do 2030 roku, szeroko komentowany i analizowany. I jak się przyjrzymy temu planowi, to tam jest między innymi także rozmieszczenie broni nuklearnej na Białorusi jako jeden z elementów tego planu rosyjskiego wchłonięcia Białorusi. Dalej jest przejęcie poszczególnych przedsiębiorstw państwowych stopniowo. To jest taka strategia gotowania żaby, czyli powoli przejmujemy aktywa, rozlokowujemy tam swoją armię i w ten sposób po cichu Białoruś będzie wchłaniana przez Rosję. Nawet społeczeństwo tego może do końca nie zauważy.
Dokładnie.
I dajmy jeszcze jedną rzecz, że Białoruś, jeżeli Białoruś jest dość umiejętnie anektowana moim zdaniem przez Rosję. Dlaczego? Bo jeżeli coś nie wychodzi Rosji, jeżeli jakieś działania napotykają na opór Łukaszenki czy społeczeństwa, to Rosja robi krok wstecz, ale mimo wszystko idzie w tym samym kierunku, tak? Czyli dla Rosji nie zależy na tym tak naprawdę, aby jutro Białoruś była włączona i stała się częścią de facto Federacji Rosyjskiej, formalnie oczywiście pozostając suwerennym państwem. Ona może poczekać, bo ona ma świadomość tego, że w tym momencie, przy tym reżimie, to Łukaszenka jest gwarantem tego, że Białoruś w najbliższych latach będzie częścią de facto tego obszaru, nie tylko wpływów rosyjskich, ale de facto, że będzie pod całkowitą kontrolą Federacji Rosyjskiej. Mhm. I zauważmy, że podobnie niektórzy politycy mówią o wojnie z Ukrainą. Niektórzy mówią, dobrze, my poczekamy, mamy czas, poczekamy rok, dwa. Zobaczymy, jak Zachód zachowa się w tym czasie. Czy on jest też gotowy na to, aby wspierać, utrzymywać Ukrainę przez najbliższe lata, bo dodajmy, że to nie tylko jest pomoc militarna, która trafia na Ukrainę, to jest pomoc finansowa także ogromna. To jest zadłużenie, które jest spłata tego zadłużenia zostało odroczone ostatnio przez G7 do 2027. Mhm. To jest też kwestia utrzymania państwa, które nie funkcjonuje w normalnym...
Które będzie funkcjonowało na kredyt, to jest pewne.
Dokładnie.
I wpadnie prawdopodobnie w pętlę zadłużenia i to jest bardzo ważna kalkulacja.
Ale Białoruś ma taką samą sytuację, bo po tych sankcjach gospodarczych większość przedsiębiorstw państwowych białoruskich produkowała jednak na zachód. Produkowała w skali globalnej, można powiedzieć. Te produkty białoruskie trafiały praktycznie na cały świat, ale oknem na świat Białorusi była Litwa, Kłajpeda, port w Kłajpedzie, gdzie 30% obrotów portu w Kłajpedzie to były nawozy białoruskie, między innymi, tak? Paliwa, które trafiały na zachód białoruski, między innymi olej napędowy, tak? I teraz nagle zamyka się ten rynek. Okazuje się, że Rosja produkuje to samo. On też produkuje nawozy, też produkuje olej napędowy, też ta struktura produkcji jest bardzo podobna. Czy nagle Rosja konkuruje z Białorusią o te same rynki tak naprawdę? Więc ta sytuacja jest bardzo trudna dla Białorusi. I też częściowo białoruskie przedsiębiorstwa państwowe musiały zmniejszyć produkcję i obniżyć wynagrodzenia. Więc to jest takie podtrzymywanie trochę sztuczne tego systemu przez Rosję, ale ja nie wierzę w to, że Rosja będzie to robiła bezinteresownie. Białoruś będzie musiała zapłacić cenę za wsparcie Rosji.
No, ta cena będzie. Pytanie, czy to będzie promocyjna cena, czy to będzie bardzo wysoka cena. Może się okazać, że Partnerstwo Wschodnie, idea polityki wschodniej Unii Europejskiej w pewnym momencie nie będzie dotyczyła Białorusi, ale będzie dotyczyła w zasadzie Federacji Rosyjskiej.
Ja myślę, że w tym momencie już nie ma złudzeń i tak naprawdę Partnerstwo Wschodnie dotyczy trzech państw, czyli Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. No jeszcze ewentualnie może Armenia, bo tam sytuacja jest taka nie do końca jasna, bo część jednak elity armeńskich uważa, że ta wojna 2020 roku to była de facto wywołana przez Rosję po cichu i że Rosja zdradziła Armenię.
Mówimy o konflikcie wokół Górskiego Karabachu.
Tak.
Andrzej, pytanie na zakończenie. Czy Białoruś jest dla Europy stracona? Definitywnie. To jest oczywiście troszeczkę wróżenie z fusów, ale stan na dziś. Przegląd aktualnego stanu.
Powiem tak, to nie jest do końca moim zdaniem tak, bo wczoraj ta dyskusja u Sołowiowa, Władimira Sołowiowa...
W programie Wieczer, tak?
Gdzie jeden z prowadzących powiedział, że jak Rosja przegra wojnę i wpadnie w kryzys, to Łukaszenka będzie pierwszym, który zdradzi Rosję. To pokazuje też, że nastroje jednak analityków czy polityków rosyjskich wobec Białorusi, one są, można powiedzieć, pozbawione złudzeń. Czyli oni mają świadomość tego, że Łukaszenka, jeżeli Rosja przegra wojnę z Ukrainą, jeżeli wpadnie w jakiś kryzys polityczny i tak dalej, to te nastroje, to Białoruś będzie jeden z pierwszych państw, które się od nich odwróci.
To bardzo ciekawa, drodzy państwo, konkluzja. Umiarkowanie optymistyczna, ponieważ wskazująca nam na to, że ten talent związany z lawirowaniem między Zachodem, Wschodem, a także między dwoma wschodami, bo może Rosja, może Chiny trochę sparzyły się wcześniej standardami rządzenia i biznesowymi na Białorusi, ale kto wie, może ten moment na lawirowanie jeszcze wróci i uda się Białoruś choć trochę odzyskać. O dwóch Białorusiach, tej związanej z reżimem Łukaszenki i tej związanej z wolną Białorusią, z opozycją demokratyczną, rozmawiałem z redaktorem Siergiejem Pielasą z Bielsat TV, a moim gościem w drugiej części GPS był pan dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję.
Audycję realizował Jarosław Gołofit. Państwu życzę dobrej nocy. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień.